Dzisiaj kolejne już kazanie z listu do Efezjan, 4 rozdział. Może mi się uda dzisiaj połowę 4 rozdziału omówić, także za 2 tygodnie go dokończymy. Gdzie on jest? List do Efezjan, 4 rozdział. Przeczytam 16 wierszy. Napominam was wtedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójnie pokoju, jedno ciało i jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi i przez wszystkich i we wszystkich. A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw wstąpił do podziemi. Ten, który wstąpił, to ten sam, który i wstąpił, wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a jeszcze innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznamy Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie, i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje samo siebie w miłości. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za apostoła Pawła, dziękujemy Ci za jego słowa. Prosimy Cię o światło Twojego ducha, abyśmy pojęli to, co czytamy, aby Twoje słowo było również naszą mądrością i naszym życiem. Prosimy Cię o to w imieniu Twojego Syna. Amen. Oczywiście Paweł kontynuuje tutaj to, o czym mówił wcześniej, we wcześniejszych fragmentach Pisma Świętego, listu do Efezjan, rozwija tu kolejną myśl. Pewnie zauważyliście, że Paweł już w 3 rozdziale chciał napisać to, co tutaj pisze, niemniej jednak wstrzymał się na chwilę. Pierwszy wiersz 3 rozdziału, pierwszy wiersz 4 rozdziału są bardzo podobne. Wstrzymał się na chwilę po to, by jeszcze raz wyjaśnić Efezjanom, iż to, co się z nim dzieje aktualnie, pamiętamy, został wrzucony do więzienia właśnie ze względu na Ewangelię, którą głosił Efezjanom, nie jest żadnym zaprzeczeniem Ewangelii, nie jest czymś, co by przeczyło, stało w jakiejkolwiek sprzeczności z tym, co Paweł im wcześniej mówił i głosił, ale jest konsekwencją głoszenia Ewangelii. Dlatego tak często mówi o Chrystusie, który przed swoim wywyższeniem został uniżony, poniżony, został precz wyrzucony i tak dalej. Tu kontynuuje te słowa, ale w zasadzie, jak już pewnie zauważyliście w toku moich kazań z listu do Efezjan, Paweł bardzo często nawiązuje w ogóle do historii biblijnej, do biblijnej historii zbawienia. W zasadzie powinniśmy mówić do biblijnej historii Królestwa Bożego. Więc również od tego ja zacznę. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Bóg stworzył niebo i ziemię, potem oczywiście stworzył człowieka. I pamiętamy, że stworzył człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo i pamiętamy, że już wtedy powiedział, stwórzmy człowieka na nasze podobieństwo. Użył tutaj liczby mnogiej. I oczywiście żydowscy komentatorzy mają problem z tym tekstem i mówią, że tutaj Bóg w odniesieniu do siebie, ponieważ jest Bogiem, odnosi się tak, jak my byśmy przemawiali do króla albo kiedyś przemawiano do rodziców na wy. Nie? Wy tacy i wy owacy. To się nazywa fachowo liczba mnoga majestatyczna czy coś takiego. W każdym razie inni żydowscy teolodzy mówią, nie, może tutaj Bóg rozmawia z aniołami. Nie? To by oznaczało, że jesteśmy stworzeni w jakiś sposób na obraz nie tylko Boga, ale też aniołów. Oczywiście my jako chrześcijanie nie mamy problemu z tą liczbą mnogą, bo wiemy, że Bóg jest 3 osobami. Nie? To Ojciec, Syn i Duch Święty rozmawiają z sobą w tym momencie, konsultują się z sobą, planują i wykonują, realizują wspólny plan. Tekst z listu do Kolosan, który dzisiaj czytaliśmy, przypominał nam o tym, nie? Że to Chrystus był oczywiście obecny w dziele stworzenia. Oczywiście Bóg stworzył człowieka na swój obraz, czyli innymi słowy Bóg stworzył człowieka, żeby człowiek składał świadectwo wobec reszty stworzenia, świadectwa o Bogu, o tym, jaki Bóg jest. A więc my ludzie w naszych wzajemnych relacjach, nie? Ponieważ Bóg stworzył nas jako mężczyznę i kobietę, nie? Pamiętacie, jak tam to jest napisane? Stwórzmy człowieka, liczba pojedyncza, na obraz nas jako mężczyznę i kobietę. Nie, to mężczyzna, a kobieta, to ludzkość w jej różnorodności jest obrazem Boga. Pojedynczy człowiek nie jest obrazem Boga. Pojedynczy mężczyzna jest obrazem Allaha, nie? Ale pojedynczy człowiek w chrześcijaństwie nie jest obrazem człowieka. To dopiero wspólnota ludzka, którą oczywiście podstawową komórką jest rodzina, jest małżeństwo w zasadzie, powinniśmy powiedzieć, jest obrazem Boga, dlatego że w obrazie Boga musi być nie tylko jedność, ale także różnorodność. I oczywiście Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę z myślą o zadaniu, które Bóg przeznaczył człowiekowi do wykonania. Często mówimy tutaj o mandacie kulturowym, czyli o tych słowach, które Bóg skierował do Adama i Ewy, mówiąc: rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię, czyńcie ją sobie poddaną. Oczywiście wiemy z innych fragmentów Pisma Świętego, że tak naprawdę czynienie ziemi sobie poddaną nie oznacza samowolnego, egoistycznego wykorzystywania tego wszystkiego, co wpadnie nam w ręce, ale wręcz przeciwnie, oznacza przemianę stworzenia z chwały w chwałę. Dokładnie tak jak widzimy to w przypadku Boga, gdy każdego dnia stworzenia On robił coś lepszego z tego, co było już dobre. Nie, my mamy takie polskie powiedzenie, które notabene funkcjonuje również wśród muzułmanów. Nie? Ciekawe, na ile właśnie to powiedzenie pokazuje, że nasza polska kultura niestety jest w znacznym stopniu o wiele bardziej podobna do islamu niż do prawdziwego chrześcijaństwa. A powiedzenie to mówi, że lepsze jest wrogiem dobrego. Nie? Nie starajmy się nic poprawić, nic ulepszyć. Jak coś funkcjonuje, zostawmy to, aż się samo zepsuje. Nie? Podobne jest myślenie w islamie. Dla chrześcijaństwa jest to jak najbardziej obce. Powinno być to dla nas obce ze względu na to, że Bóg każdego dnia, nie? brał to, co było już dobre, to, co działało i robił z tego coś lepsze. Co więcej, tak mówiąc po ludzku, Bóg podjął ryzyko i stworzył człowieka. Co więcej, podjął jeszcze większe ryzyko i stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę, którzy oczywiście zaraz się pokłócili z Bogiem i z sobą nawzajem. Niemniej jednak, zdaniem Boga, był to jakiś postęp. Jak czytamy historię biblijną, zwłaszcza jak czytam ostatnią księgę Pisma Świętego, to rzeczywiście daje ona nam nadzieję, że to nie była pomyłka, stworzenie człowieka. Zwłaszcza stworzenie człowieka w jego różnorodności, i to nie tylko płciowej. Oczywiście potem człowiek upadł. Upadek między innymi poskutkował zerwaniem tej jedności pierwotnej między Bogiem i człowiekiem, a także między człowiekiem i człowiekiem. Nie, to wzajemne obwinianie się przez Adama i Ewę, obwinianie węża, czyli stworzenia, za to, że zgrzeszyli, że odpadli. W końcu obwinianie Boga stało się czymś jak najbardziej charakterystycznym dla nas. Ten upadek jest powtórzony później. Pamiętamy, mamy potop, nowe stworzenie świata i zaraz potem przychodzi historia wieży Babel, gdzie mamy dokładnie to samo. Poróżnienie ludzi. Tym razem jednak to poróżnienie dokonało się za przyczyną Boga. Bóg zaingerował, dlatego że nie chciałby grzeszni ludzie, czyli innymi słowy ludzie, którzy realizują nie Boże cele, ale swoje własne egoistyczne cele, nie byli w stanie dokonać tego, co zamierzają. Pamiętacie historię wieży Babel? Niedawno też o tym mówiłem przy okazji Zielonych Świąt. Tam Bóg stwierdza, co jest największym problemem. Nie? Pogan z jego perspektywy. Największym problemem związanym z poganami z perspektywy Boga jest jedność wśród pogan. No i Bóg mówi, są zjednoczeni, mają jeden język, mają wspólną religię czy też ideologię, teraz dokonają wszystkiego. Kto wie, jak wielkie rzeczy, jak wielkich, złych rzeczy dokonają na ziemi. Być może powtórzy się historia sprzed potopu, nie? Gdzie sprawiedliwy pozostał tylko jeden, Noe. Później jednak, moglibyśmy ciągnąć tę historię, nie mamy na to czasu, później jednak przychodzi Chrystus. Przychodzi Chrystus i właśnie o tym mówi Paweł w liście do Efezjan, zwłaszcza w drugim rozdziale, gdzie mówi o ponownym zjednoczeniu ludzkości w Chrystusie. Nie, i to właśnie to zjednoczenie ludzkości w Chrystusie Oczywiście wiąże się z naszym dochodzeniem do dojrzałości, jak o tym mówiłem, ale również wiąże się z przezwyciężeniem upadku. I właśnie dzięki temu ponownemu zjednoczeniu ludzkości w Chrystusie, tu Paweł wspomina o Żydach i Poganach, w innych listach mówi o zjednoczeniu mężczyzn i kobiet, mówi o zjednoczeniu panów z niewolnikami itd., itd. Mówi dzięki temu zjednoczeniu teraz rzeczywiście postęp i rozwój jest możliwy. I o ile świat przez pierwsze 4000 lat trwał praktycznie w nieruchu, nic tam się wielkiego nie wydarzyło. Nie, my się zachwycamy Egipcjanami, ale cóż Egipcjanie takiego naprawdę wymyślili, nie? Wystarczy pójść do pierwszego lepszego sklepu z elektroniką. Egipcjanie w ogóle nie śnili o tych rzeczach. Rozwój i postęp był możliwy dzięki właśnie temu ponownemu zjednoczeniu ludzkości w Chrystusie. Nie? To jest nawiązanie z powrotem do tego, co Bóg powiedział o wieży Babel. Teraz dla nich nic nie będzie niemożliwe, bo są zjednoczeni, bo mają jeden język, bo mają jedną religię, wspólną ideologię. Kiedyś to był chyba właśnie Rażduni, czasami o nim wspominamy. I niedługo będzie jego pierwsza książka po polsku dostępna, właśnie mówiąca o historii, biblijnej filozofii historii, gdzie między innymi wyjaśnia te kwestie, nie? I wskazuje, w jaki sposób pogańskie religie są religiami status quo, gdzie rządzi stagnacja, gdzie tak naprawdę nic się nigdy nie zmienia, nie? To chrześcijaństwo, dzięki temu, że nas zjednoczyło ponownie w Chrystusie, daje podobnie, wyzwala naszą energię. Także postęp i rozwój jest możliwy. Właśnie chyba Rażduni kiedyś powiedział, że tam, gdzie nie ma wspólnoty ideologicznej, tam nie ma prawdziwej przyjaźni. Nie? To właśnie wspólnota ideologiczna, wspólnota teologiczna jest podstawą naszych więzi. Nie? Dlatego, że jeśli różnimy się w naszym postrzeganiu świata, w naszej interpretacji świata, jaka jedność może być między nami? Mogą być między nami więzy krwi, ale one na długo nam nie pomogą. Ja to dlatego... dobra, skończmy z tym. Bo to tak naprawdę jest dopiero wstęp do kazania. Dlatego Paweł mówi w tym fragmencie, w 4 rozdziale listu do Efezjan, o jedności. Mówi, nie, zostaliśmy zjednoczeni w Chrystusie. I dlatego też rozpoczyna ten pierwszy, 4 rozdział, pierwszym wierszem i tymi słowami. Napomina nam was wtedy, ja więzień w Panu, abyście postępowali jak przystoi na powołanie wasze. Co jest waszym powołaniem? Waszym powołaniem jest oczywiście to, o czym wcześniej mówił, nie? Czyli wspólne, ponieważ jesteśmy zjednoczeni w Chrystusie, sprawowanie, wypełnienie tego pierwotnego przykazania, które Bóg nam udzielił, czyli mandatu kulturowego. Teraz jesteśmy zjednoczeni w Chrystusie, teraz możemy rzeczywiście razem wykorzystać naszą energię wyzwoloną przez to zjednoczenie w Chrystusie, po to, by zrealizować cel, który Bóg postawił nam jako ludzkości już od samego początku. Ale z tym się wiąże właśnie pierwszy problem z jednością. Oczywiście dzisiaj będę mówił o jedności wśród chrześcijan i o jedności Kościoła. Są trzy rzeczy, które są ważne, o których musimy pamiętać, gdy mówimy o jedności Kościoła. I o ich trzech pokrótce powiem. Pierwszą z nich jest to, że Kościół podzielony, Kościół schizmatyczny, jest to siłą, który przeczy dziełu Chrystusa na krzyżu. Kościół skłócony jest Kościołem, który mówi, tak naprawdę zaprzecza temu skuteczności ofiary Chrystusa. Kościół podzielony to Kościół, który mówi, nie dokonało się zjednoczenie ludzkości w Chrystusie. Wciąż jesteśmy podzieleni, wciąż jedni są Żydami, inni są Grekami, jedni są mężczyznami, inni kobietami, jedni są Pawłowi, inni są Piotrowi. Nie, tego typu myślenie i tego typu przede wszystkim postawa jest zaprzeczeniem temu, że Chrystus i że Jego ofiara na krzyżu jest rzeczywiście skuteczna i cokolwiek dokonała, że to, o czym Paweł pisał w pierwszym i w drugim rozdziale listu do Efezjan, jest prawdą, a nie kolejnym kłamstwem. Kłamstwem służącym zwiedzeniu ludzi, kłamstwem służącym manipulacji ludzi. Oczywiście kto próbuje manipulować ludźmi w Kościele? No ci, którzy najwięcej na tym korzystają. Dlatego tak często i Paweł, i inni apostołowie piszą w swoich listach o antychrystach, o tych, którzy przychodzą do Kościoła po to, aby go dzielić. Nie? Dlatego, że oni nie są zainteresowani Ewangelią tak naprawdę. Oni nie są tak naprawdę zainteresowani, nie wierzą w Ewangelię, którą głosi Paweł. Ewangelię, która mówi, że Chrystusie ponownie jesteśmy zjednoczeni. Nie? Często my, protestanci, dyskutując z katolikami, mówimy, że msza święta, nie? Czyli ponowienie, ponowna ofiara Chrystusa, oczywiście bez krwawa, jest zaprzeczeniem skuteczności krzyża. Nie? Bo przeczy temu, iż rzeczywiście zostaliśmy pojednani z Bogiem, że ofiara Chrystusa za grzechy jest ofiarą jednorazową, raz na zawsze. Często cytujemy tutaj list do Hebrajczyków, który wyraźnie o tym wspomina, ale my często jako protestanci zaprzeczamy skuteczności ofiary Chrystusa właśnie poprzez nasze schizmatyczne nastawienie. No i to jest, myślę, tak naprawdę główną wadą protestantyzmu. Nie, łatwość, z jaką się dzielimy, łatwość, z jaką się rozchodzimy, zwykle ze względu na bzdurki. Kiedyś ktoś mi opowiadał o kościele z nurtu protestanckiego, niestety, który się podzielił ze względu na co? Ze względu na to, może inny przykład, bardziej powszechny. Nie? Wielu chrześcijan jest podzielonych ze względu na to, jaki chleb mamy spożywać w czasie wieczerzy. Słodki czy też normalny, zwykły. Nie? Są ludzie, którzy z tego powodu rozchodzą się, rozdzierają ciało Chrystusa. Ale co w ten sposób czynimy? W ten sposób czynimy nic innego, jak tylko zaprzeczamy temu, że rzeczywiście śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa miały jakikolwiek pozytywny skutek na świat, cokolwiek zmieniły w nas i w świecie, a więc przeczymy Ewangelii, którą głosi Paweł. To jest pierwsza rzecz, nie? Nasze zjednoczenie jest faktem. Jedność chrześcijań jest faktem, który wynika z krzyża, ze śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Paweł przedstawia to jako część Ewangelii. Jesteśmy zjednoczeni w Chrystusie i to jest fakt. Wszelkie podziały, wszelkie schizmy w Kościele jest zaprzeczeniem Ewangelii, są fałszywą Ewangelią. Druga ważna rzecz, o której powinniśmy pamiętać, gdy mówimy o jedności Kościoła, to jest to, o czym już wspomniałem. Zostaliśmy stworzeni na obraz trójjedynego Boga. I ta sama jedność w różnorodności, o której też Paweł mówi w tym fragmencie, jest czymś bardzo ważnym. Nie? Również to powinniśmy odzwierciedlać. Zobaczcie, jest jeden Bóg, ale w trzech osobach. Ojciec jest Bogiem, Syn jest Bogiem, Duch jest Bogiem. Ale też Ojciec, Syn i Duch są Bogiem. Jednym Bogiem, a nie trzema Bogami. Oczywiście Ojciec nie jest Synem, Syn nie jest Duchem i vice versa. Nie? To są sprawy, o których nam często myśleć w kategoriach czysto logicznych, czysto matematycznych. Niemniej jednak, jeśli zaprzeczymy im, to oczywiście zniszczymy. Zniszczymy albo wszelką jedność, nie? Skończymy w totalnym pluralizmie, albo zniszczymy wszelką różnorodność i skończymy w arystotelejskim islamie, nie? Dla którego najważniejsza rzecz to jest twierdzenie, że Allah jest jeden i nie ma nikogo innego. Nie ma żadnego. Wszelkie zróżnicowanie jest dla tego typu religii i ideologii czymś złym, fałszywym, co należy przezwyciężyć. I oczywiście z jednej strony, nie? Wywyższenie różnorodności, zaprzeczenie jedności prowadzi nas do anarchii i wojny każdego z każdym. Wywyższenie jedności i zanegowanie wszelkiej różnorodności prowadzi do totalitaryzmu i wszelkich dyktatur. Nie? To trochę bardziej znamy, chociaż w zasadzie w naszej historii Polski znamy jedne i drugie przypadki. Nie? To jest chyba taki stereotyp o nas Polakach, że z jednej strony my mamy tendencję do anarchii, a z drugiej strony nasi sąsiedzi próbują nas uporządkować przy pomocy oczywiście systemów totalitarnych. Ale Ewangelia nie jest ani jednym, ani drugim. Nie? Ewangelia jest jednością w różnorodności, ponieważ dokładnie to widzimy w Bogu. I Bóg chce, aby ludzkość, a Kościół jest niczym innym jak nową ludzkością stworzoną w Chrystusie, był odzwierciedleniem tej jedności w różnorodności. Dlatego później Paweł mówi o na przykład różnych urzędach, różnych darach, ale też w tym konkretnie fragmencie mówi o różnych urzędach. O różnych urzędach, z których żaden nie jest jakimś najwyższym. To nie jest system hierarchiczny, gdzie każdy myśli o tym, żeby rzeczywiście na końcu swojego życia zostać, nie wiem, arcybiskupem, papieżem, super szamanem czy kimś takim. Nie, Paweł tłumaczy nam dalej, że słuchajcie, właśnie dzięki tej różnorodności my również, nie tylko, a może o tym potem, bo to jest trzeci punkt, dzięki tej różnorodności my składamy także prawdziwe świadectwo o Bogu, który jest w Trójcy jedyny, który jest jeden, a jednak jest trzema osobami. Wszelki zamach, z jednej strony na jedność, a z drugiej strony na różnorodność, zwłaszcza w Kościele, jest znów zamachem na Ewangelię. Dlatego, że Jeśli my za bardzo podkreślamy jedność, albo za bardzo dążymy ku różnorodności, jest znów złym, fałszywym świadectwem o Bogu, nie? Który jest jeden w trzech. My jako nowa ludzkość, my jako nowy Adam i nowa Ewa mamy składać prawdziwe świadectwo o Bogu. Nie? To dla ludzi zainteresowanych filozofią może ta część kazania jest bardziej pasjonująca, ale wydaje mi się, że właśnie z tego to się bierze, nie? Że Paweł mówi o jedności w różnorodności, mówi, że jedno i drugie jest ważne w Kościele. I teraz jedność, teraz przechodzimy do trzeciego punktu, nie? Dla którego jedność w Kościele jest ważna. Pierwszym to jest prawdziwe świadectwo o krzyżu Chrystusa. Nie? Chrystus w krzyżu zjednoczył nas. Jeśli jesteśmy schizmatykami, zbyt łatwo to nam przychodzi, to składamy fałszywe świadectwo i głosimy fałszywą Ewangelię. Druga rzecz, Bóg jest trójjedyny, a my jesteśmy stworzeni na Jego obraz. Nie? Więc również my jako Kościół mamy składać prawdziwe świadectwo o Bogu i dbać, i troszczyć się, i zabiegać zarówno o jedność, jak i o różnorodność. A trzecia rzecz jest związana, jest taka bardzo praktyczna, ale też związana z tym, o czym już mówiłem, a mianowicie z mandatem kulturowym. Zobaczcie, jedność jest potrzebna nam po to, abyśmy wszyscy zmierzali do tego samego celu. Abyśmy wiedzieli, jak zdefiniować wspólne dobro. Abyśmy wiedzieli, do czego mamy dążyć. Aby każdy z nas nie biegł w przeciwną stronę. Nie? Cóż z tego, że każdy z nas będzie pełen energii, nie? I będzie aż się rwał do roboty. Ale jeśli każdy pójdzie zająć się swoim, nie? I nasze poszczególne zajęcia nigdy się nie złączą, bo nigdy nie zmierzają do tego samego celu, to tak naprawdę cała para pójdzie w gwizdek. Nie? Z naszej pracy nic nie wyniknie, oprócz tego, że się zmęczymy i spocimy. Dlatego potrzebujemy jedności, nie? Abyśmy byli w stanie zdefiniować wspólne dobro i dążyć do jednego celu. Nie? A ten cel też został nam objawiony w zmartwychwstaniu Chrystusa, w którym zobaczyliśmy naszą przyszłość, przyszłość świata. Jeśli to nie jest dla nas wystarczająco czytelne, przeczytajmy te wszystkie fragmenty, które właśnie opisują, nie? Koniec historii. Znajdziecie je w ostatnich rozdziałach Księgi Izajasza, znajdziecie je też w ostatnich rozdziałach Księgi Objawienia i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony różnorodność jest czymś bardzo praktycznym, nie? Dlatego, że różnorodność pozwala nam na specjalizację. Specjalizacja wcale nie jest niczym złym. Specjalizacja jest czymś złym, jeśli prowadzi do anarchii, ale specjalizacja, której przyświeca wspólny cel, jest czymś jak najbardziej pożądanym. Więc zobaczcie, co to by było, gdyby każdy z nas rzeczywiście chciał sam wszystko zrobić. Po pierwsze, że tego domu by tu nie było, bo jeden człowiek nigdy nie byłby w stanie go zbudować o własnych siłach. Po drugie, żadnego z gadżetów, którymi tu się cieszymy, z których korzystamy, nie byłoby, bo nikt z nas nie byłby w stanie tego wykonać. Nawet jedna rodzina nie byłaby w stanie z tego zrobić. Nie? Która rodzina? Nawet jakby rodzice mieli tuzin dzieci, byłaby w stanie wybudować kopalnię węgla, rudy żelaza, hutę i tak dalej, i tak dalej. Nonsens, totalny nonsens. Niemniej jednak wielu ludzi chce żyć tak, jakby to było rzeczywiście możliwe. I spotykamy takich ludzi, nie chcę nikogo obrażać, ale tam na południowym wschodzie Polski jest taki obszar, nie, gdzie właśnie spotyka się takich ludzi. Mówią, mam to wszystko gdzieś, ja sam sobie będę wszystko robił. W Ameryce też to jest popularne, to się nazywa agrarianizm. Nie? Ludzie sami wszystko robią. Począwszy włącznie z tym, że sami sobie sieją len, później go przerabiają, tkają sobie tkaniny i tak dalej, i tak dalej. Jeśli komuś z was się marzy taka przyszłość, to porozmawiajcie z Ewy babcią, która nie ze względów ideologicznych, ale z konieczności dokładnie w ten sposób żyła i zapytajcie się ją, czy rzeczywiście to był najlepszy okres w jej życiu. Nie? Zaraz po wojnie, gdzie nic nie było i każdy musiał rzeczywiście sam o siebie zadbać. Ale nawet ci ludzie byli w stanie o siebie zadbać tylko dlatego, że niemniej jednak korzystali z jakiegoś bagażu, kapitału i doświadczeń wcześniejszego pokolenia, z tego, co zostało im z zawieruchy wojennej. A zatem różnorodność jest czymś, co sprawia, że rzeczywiście możemy się specjalizować i znów w naszej pracy dla Pana możemy być o wiele bardziej efektywni, skuteczni. Nie, zobaczcie, jak wiele czasu zajmuje nam, coraz więcej czasu musimy przeznaczyć do tego, żeby się nauczyć jakiegokolwiek zawodu. Nie, z jednej strony są z tym pewne problemy. Czasami to rzeczywiście zajmuje zbyt wiele czasu. Wciąż uważam, że w liceum ogólnokształcącym kompletnie niepotrzebnie uczyłem się biologii. Nie? Do niczego mi ona później nie była w życiu potrzebna. Niemniej jednak ten długi czas, który przeznaczamy na kształcenie, jest nam potrzebny do tego, żebyśmy byli w stanie coraz lepiej zapanować nad światem, poznać świat i rzeczywiście wyspecjalizować się tak, żeby nasza praca była coraz bardziej skuteczna. Nie będę długo się nad tym rozwodził. Mam nadzieję, że chwytacie, o czym mówię. A więc te trzy rzeczy, nie? Prawdziwe świadectwo, prawdziwa Ewangelia, świadectwo o Krzyżu Chrystusa i o zjednoczeniu ponownym ludzkości, która z tego wynika, która jest owocem śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, to jest jedna z rzeczy, dla których jedność Kościoła powinna być dla nas ważna. Druga rzecz to jest prawdziwe świadectwo o trójjedynym Bogu, a trzecia rzecz to jest nasza skuteczność w wykonaniu mandatu kulturowego, a więc nasza skuteczność w budowaniu Królestwa Bożego. Te trzy elementy są ważne, żeby zachować jedność Kościoła, zrozumieć, dlaczego ona jest ważna i także ją w praktyczny sposób wypracować w naszym życiu. Nie? Dlatego też powinniśmy mówić oczywiście, nie tyle narzekać, że w Kościele nie ma jedności, co raczej pamiętać o tym, że w Chrystusie jesteśmy zjednoczeni. I pamiętać o tym, że właśnie do wspólnej pracy przy budowaniu Królestwa Bożego. Zobaczcie, o tym właśnie mówi Paweł, iż posługiła się już wcześniej w liście do Efezjan obrazem domu, który wspólnie budujemy. Nie? Od samego początku Bóg buduje dom. Świat jest Bożym domem, świątynia jest nazwana Bożym domem i Kościół jest nazwany Bożym domem, ale tylko i wyłącznie ze względu na to, że one funkcjonują jako symbol świata, który jest Bożym domem. Mam nadzieję, że wkrótce uda nam się wydać w końcu książkę Petera Leichharta, zatytułowana właśnie w ten sposób Dom dla mojego imienia, gdzie właśnie posługując się obrazem domu, który Bóg buduje, Peter, myślę, w bardzo ciekawy sposób pokazuje, jak ten wątek jest rozwijany w całym Starym Testamencie, nie? W jaki sposób świat jest przedstawiony jako dom, który my budujemy dla Boga. Więc gdy mówimy o budowaniu Królestwa Bożego, właśnie to mamy na myśli. Nie? Dom, który my budujemy dla Boga. Dom, w którym Bóg przyjdzie, zamieszka i wypełni go swoją chwałą i swoim poznaniem, czy też poznaniem siebie. Jeden element. Wiele by można mówić na ten temat i oczywiście nie wyczerpię całkowicie tego tematu, ale jedna rzecz, o której myślę powinniśmy pamiętać, która pomoże nam w życiu, w zgodzie z wiarą, którą wyznajemy. I Paweł również o tym wspomina. Jeszcze raz przeczytam te pierwsze kilka wierszy z 4 rozdziału. Napominam was wtedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. I teraz słuchajcie, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. Wydaje się, że to właśnie cierpliwość jest tutaj kluczowa. Nie? Abyśmy rzeczywiście byli w stanie wypracować, czy też żyć w zgodzie z naszym powołaniem, z imieniem, które nosimy. Byśmy w naszym codziennym życiu nie łamali przykazania mówiącego o tym, abyśmy nie nadużywali, ani nie nosili imienia Pana Boga nadaremno. Abyśmy nie nosili nadaremnie imienia Chrystusa, aby ludzie patrząc na nas rzeczywiście widzieli Chrystusa, a nie Antychrysta. Cierpliwość nie tylko w tym fragmencie, ale w wielu innych fragmentach jest przedstawiona jako istota prawdziwej wiary. Na przykład w liście do Hebrajczyków w 6 rozdziale czytamy: pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość w doskonaleniu nadziei aż do końca. Zwróćcie uwagę na to, że mówiąc o cierpliwości, Paweł również mówi o gorliwości. Nie, to już wskazuje nam, jak powinniśmy rozumieć tę cierpliwość. Nie na sposób stoicki. Nie? Stoicy też wychwalali cierpliwość, ale cierpliwość, o której oni mówili, nie do końca zgadza się z tym, co Pismo mówi na temat cierpliwości. Dla nich cierpliwość oznaczała po prostu maniana. Nie? A, wszystko jedno. Co ma przyjść, to przyjdzie. Nie ma się co tym przejmować. W związku z tym cierpliwość dla nich tak naprawdę była utożsamiona z brakiem jakiegoś szczególnego pobudzenia emocjonalnego. Nie? Człowiek cierpliwy to ten, który nigdy się nie denerwuje. To w ekstremalnej formie to jest człowiek, który można po nim podeptać, a on w żaden sposób nie zareaguje. Nie? Ale to jest stoickie myślenie na temat cierpliwości. Paweł w liście do Hebrajczyków łączy cierpliwość z gorliwością. z gorliwością w dążeniu do określonego celu. Więc my cierpliwość powinniśmy pojmować nie tyle jako rezygnację, pogodzenie się z losem i przyjęcie wszystkiego, co nas spotka w życiu, przeciwnie. Paweł mówi, że my jako chrześcijanie tak naprawdę nigdy nie powinniśmy się pogodzić z tym, jacy jesteśmy i z tym, jaki jest świat. Zawsze powinniśmy dążyć do nadziei, która została nam dana w Chrystusie. Powinniśmy gorliwie i wytrwale w niej dążyć. A więc cierpliwość w chrześcijańskim znaczeniu tego słowa powinniśmy raczej kojarzyć z wytrwałością. Nie? Człowiek cierpliwy to jest człowiek wytrwały, który nie poddaje się, ale mimo przeszkód dąży do realizacji celu. Oczywiście nie możemy sprowadzić cierpliwości tylko i wyłącznie do wytrwałości, ograniczyć jej tylko i wyłącznie do wytrwałości. Powinniśmy również przyprawić ją odrobiną wielkoduszności. Nie? Zaraz rozwinę również ten wątek. W każdym razie, dalej Paweł w 6 rozdziale listu do Hebrajczyków mówi, abyście nie stali się ospałymi. Nie? To kolejne wskazówka, że nie możemy rozumieć cierpliwości na sposób stoicki. Ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość stają się dziedzicami obietnic, a więc znów, którzy osiągają pewien cel. Później w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków Paweł rozwija ten wątek i przedstawia nam wielu tak zwanych bohaterów wiary, gdzie mówi o tym, zobaczcie, nie? Abraham właśnie przez wiarę, przez cierpliwość osiągnął to wszystko, co Bóg mu obiecał, ale tak naprawdę osiągnął to 400 lat po swojej śmierci. Nie? To jest cierpliwość, o której tutaj Paweł mówi. Nie tylko, ale między innymi. Dlaczego cierpliwość jest tak bardzo ważna? Dlatego, że cierpliwość jest nieodzownym elementem niedojrzałości. Nie? I znów, gdyby nie było upadku Adama, wszystko byłoby prostsze. Nie? Wtedy jedynym problemem, z jakim byśmy się musieli zmierzyć, byłaby nasza niedojrzałość. Nie? I wszystko, o czym mielibyśmy wtedy zabiegać, byłoby właśnie poznawanie, zdobywanie doświadczenia, cierpliwe czekanie i uczenie się i przyjmowanie kolejnych zadań, które Bóg by nam dawał w związku z naszym rozwojem naturalnym. Niestety upadliśmy. Nie? I nie tylko niedojrzałość, ale także grzech jest naszym problemem. Grzech, który oczywiście na różne sposoby moglibyśmy zdefiniować, ale w gruncie rzeczy jest między innymi odrzuceniem Bożych celów dla świata, nie? I narzuceniu historii naszych własnych, ludzkich celów, czy też narzuceniu naszemu osobistemu życiu, naszych własnych celów zamiast Bożych celów. Wystarczy spojrzeć na dzieci, nie? Dzieci albo małżeństwo jest takim chyba bardzo wdzięcznym przykładem negatywnych zachowań. Wystarczy spojrzeć na dzieci, by się o tym przekonać, nie? Niecierpliwość stała za grzechem Adama, nie? To niecierpliwość sprawiła, że Adam chwycił za owoc wcześniej, nie w taki sposób, jak powinien. Bóg dał mu do jedzenia owoce z wszystkich drzew, za wyjątkiem jednego, o którym powiedział, poczekaj, na razie nie wolno ci z niego jeść. Nie teraz, nie jeszcze. Bóg dał mu więc jakieś wyzwanie. Wyzwanie, które my bardzo często dajemy dzieciom, powinniśmy przynajmniej dawać dzieciom, gdy je wychowujemy. Nie? Czekaj. To jest dobra rzecz, o którą zabiegasz, to jest dobra rzecz, o którą prosisz, ale przestań jęczeć, przestań marudzić i poczekaj. Albo zrób to i tamto, a wtedy dostaniesz to, czego pragniesz. Adam jednak nie chciał czekać. Nie? To był jego główny problem. Nie chciał czekać. Chciał natychmiast zjeść owoc zakazanego drzewa. Nie? I to jest też mechanizm psychologiczny, który bardzo często obserwujemy. Wystarczy dziecku zakazać czegoś, nie? Po to, by pobudzić jego pożądanie, czy też pragnienie tej rzeczy. Oczywiście Adam myślał, że jeśli nie dostanie tego zakazanego owocu, to będzie najnieszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Nawet bardziej nieszczęśliwym niż jego żona. My jesteśmy podobni. Nie? Jesteśmy jak dzieci. Problem z nami jest nie tylko to, że my chcemy mieć tu i teraz to, na co powinniśmy poczekać, albo to, do czego powinniśmy dojść, nie? Na pewnej określonej przez Boga drodze. Chcemy mieć tu i teraz. Dodatkowo jeszcze na naszej drodze stoją ludzie, nie? W dążeniu nas do naszych celów. Ludzie, którzy nie tylko stają na naszej drodze i czasami też chcą tego, co my, chcą nas uprzedzić, wyprzedzić, albo po prostu ludzie, którzy tam są z jakichś innych powodów. Ludzie, którzy tak samo jak my są grzeszni i niedojrzali. A to znaczy, że naszym największym problemem w naszych wzajemnych relacjach jest to, że się nawzajem irytujemy. Nie? No, czego ty stoisz? Nie? No, stoję, bo stoję. Nie? A skąd wiedziałem, że będzie chciał przejść? Ale już taka sytuacja prowadzi często do wybuchu i do wielkiej kłótni. Nie? Za tym wszystkim stoi brak cierpliwości i właśnie nasza niedojrzałość. Zachowujemy się jak dzieci. Jednak jeśli zależy nam na zrealizowaniu naszego powołania w Chrystusie, na napełnieniu całej ziemi poznaniem i chwałą Pana, prawdziwym poznaniem, prawdziwą Ewangelią, a nie fałszywą, i prawdziwą chwałą Pana, to musimy zachować jedność w Chrystusie, a do tego jest właśnie nieodzowna cierpliwość, czyli zdolność do czekania. A z drugiej strony jakaś przynajmniej pewna doza wyrozumiałości i wielkoduszności w stosunku do siebie nawzajem. Nie? Nie jesteśmy doskonali. To nie jest usprawiedliwieniem dla naszego grzechu. To nie musimy jednak o tym pamiętać, bo to tłumaczy wiele z naszych zachowań. Inaczej nasza niedojrzałość w zetknięciu z tym wszystkim, co nas irytuje w świecie, rzeczy martwych, a zwłaszcza w ludziach, doprowadzi do podziałów i uczyni nasze życie, nie tylko życie naszego Kościoła, ale też nasze życie bezowocnym. Bezowocnym. To kiedy indziej o tym wam powiem. Nie będę wam mówił o urzędach kościelnych, chociaż to też jest fragment, który o tym wspomina. Nad tym tematem warto by się zapamiętać. Jeśli chcecie o tym przeczytać, to zajrzyjcie jutro na mój blog, to tam przeczytacie resztę tego kazania. Dzisiaj jednak chciałbym skończyć ten główny wątek tego kazania. Zobaczcie, Paweł mówi, kończąc ten fragment, przedstawia nam właśnie obraz dziecka. Nie dziecka, które ze względu na swoją niedojrzałość jest miotane, jak on to mówi, lada wiatrem nauki, przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Jednak właśnie między innymi urzędy, które Bóg ustanowił w Kościele, z których dla nas dzisiaj najważniejszy to jest urząd pastora i nauczyciela. Wydaje mi się, że to jest jeden urząd, ale to jest inna dyskusja. To wszystko, co robimy w Kościele, to wszystko, co odbywa się w Kościele, służy właśnie naszemu wspólnemu dochodzeniu do dojrzałości. Do dojrzałości, która rozpoznaje wagę z jednej strony jedności, z drugiej strony różnorodności. Dojrzałości, która wie, w jaki sposób zdefiniować wspólne dobro, wie, jaka jest nadzieja chrześcijańska, do której powinniśmy dążyć, a z drugiej strony chce na sposób, na jaki każdego Bóg z nas powołał, przyczynić się do realizacji tych celów, nazwijmy to ogólnie budowaniem Królestwa Boga, czy też Domu Bożego na ziemi. Często możemy mieć takie wrażenie, że to, co pastorzy robią w Kościele, to jest tak naprawdę kwintesencją chrześcijańskiej służby, nie? Że jeśli tak naprawdę rzeczywiście chcemy służyć Bogu, to powinniśmy zostać co najmniej pastorem, nie? Jeszcze lepiej biskupem. A najlepiej to papieżem. Niewielu nam się to udaje. Nie? I niektórzy ludzie w związku z tym mogą być czuć się niezrealizowani, sfrustrowani, a także nieco zagubieni w swoim życiu. Nie? No bo w jaki sposób bycie testerem oprogramowania, czy bycie hydraulikiem, czy bycie prawnikiem, czy bycie jeszcze tam kimś innym, nie wymienię waszych wszystkich zawodów, jak to się ma do budowania Królestwa Bożego, nie? Ale to właśnie naszym zadaniem jako pastorów jest nauczenie was, z jednej strony wskazanie wam na cel, nie? Do którego my wszyscy wspólnie zmierzamy, a z drugiej strony przedstawienie wam pewnych schematów, które również wy jesteście w stanie zastosować w waszym codziennym życiu. Nie? Więc jeśli jesteś, kimkolwiek jesteś, jeśli jesteś górnikiem, to rzeczywiście powinieneś dobrze fedrować, nie? I w ten sposób, a tak w skrócie mówiąc, przyczynisz się do budowania Królestwa Bożego. Wieczerza Pańska, nie? To jest jeden z właśnie z tych schematów, o których non-stop powtarzamy i widzimy go. Z jednej strony widzimy, że nasze życie ma być odpowiedzią na Boże Słowo. O tym głównie przypomina nam kazanie. Również sposób, w jaki śpiewamy psalmy. Wszystkie odpowiedzi i dialogi, jakie mają miejsce w naszym, na naszym nabożeństwie, przypominają nam o tym, nie? Że podstawowy schemat to jest właśnie to, że nasze życie ma być odpowiedzią na Słowo Boże. Gdybyśmy to chcieli rozwinąć, powiedzielibyśmy, że ma być odpowiedzią na wdzięczną odpowiedzią, nie? Na Bożą miłość, o którym słyszymy w Bożym Słowie. Drugim schematem jest to, że zatem cokolwiek robimy w naszym życiu, powinno, nie, w jakiś sposób odnosić się do Boga i do Ewangelii, którą słyszymy. Drugim sumatem jest Wieczerza Pańska, nie? Znów nazywana Eucharystią od greckiego słowa co? Dziękczynienie, nazywana komunią od greckiego słowa wspólnota, ale także Wieczerza, w której widzimy właśnie ten schemat, który Bóg pokazał nam w 6 dniach stworzenia świata. Bierzemy coś w nasze ręce, tak jak Bóg brał, nie? To, co powiedzmy zrobił, stworzył każdego dnia, albo tą pierwotną materię, którą stworzył, rozdzielał i przemieniał w coś innego, składał w nowy sposób, przearanżowywał stworzenie. Także w wyniku tego powstało coś jeszcze lepszego niż było do tej pory. Nie? I w czasie wieczerzy my robimy to samo. Bierzemy, oczywiście my jesteśmy ludźmi, więc musimy przyjąć to słowo, które stało się ciałem, z dziękczynieniem, więc dziękujemy Bogu za to. Potem rozrywamy i potem nagle to, co było chlebem, staje się dla nas ciałem Chrystusa. Coś dobrego staje się czymś jeszcze lepszym. Nie? Nie zatrzymujemy jednak tego dla siebie, ale dzielimy się tym z innymi ludźmi. Tak, żeby inni ludzie mogli skorzystać z owoców naszej pracy, tak, żeby inni ludzie mogli rzeczywiście doświadczyć i skosztować, że dobry jest Bóg, nie? Kosztując dobrych owoców naszej pracy. Dlatego etyka pracy jest tak bardzo ważna dla chrześcijan. Nie? Dlatego nigdy nie możemy odwalać naszej roboty, ale wszystko mamy robić jakby dla samego Pana Boga. Nie? Jakby to, co uczynimy, miało być wniesione teraz do tronowej sali Boga i tam mu zostać zaprezentowane. Na wiele sposobów to się przejawia, oczywiście w poszczególnych powołaniach, ale zwróćcie uwagę na to, że także w liście do Efezjan Paweł mówi, że jednym ze sposobów, w jakim my pokazujemy światu, że jesteśmy chrześcijanami, to jest jakość naszej pracy. Nie? To powinno być naszym znakiem towarowym między innymi. Nic wam nie powiem, oprócz tego, co mam w głowie. Ten obraz dziecka, miotanego falami i poruszonymi każdym powiewem nauki na skutek oszustwa ze strony ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu, to jest cytat z Biblii Tysiąclecia akurat. Może jeszcze jedno. Cały ten fragment kończy się słowami o dojrzałości, do której my wspólnie, razem wszyscy mamy dojść, nie? Kiedy staniemy się rzeczywiście podobni do Chrystusa. Kiedy nie tylko będziemy nosić imię Chrystusa, ale kiedy rzeczywiście będziemy tacy jak Chrystus. I w gruncie rzeczy nie będzie różnicy, czy ludzie będą patrzeć na nas, czy na Chrystusa. Nie, ludzie tak czy tak widzą w nas Chrystusa. Nie? Póki co to jest tylko kwestia tego, na ile zafałszowany, czy też na ile wierny jest to obraz. Kiedyś przyjdzie czas, kiedy my wszyscy, nie tylko w osobistym życiu, ale też w naszych relacjach i w naszej pracy, będziemy doskonałym obrazem Chrystusa i do tego mamy dążyć. I wydaje mi się, że ten obraz o tym dziecku, które miotają fale i porusza każdy powiew nauki, czy też jak tutaj w Brytyjce czytamy, dzieci miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzony na bezdroża błędu, a z drugiej strony mamy Chrystusa, dojrzałego człowieka, dojrzałego mężczyznę, nie? Tu dziecko na wodzie, a tam dojrzałego mężczyznę. Czy to z wami się z czymś kojarzy? Mi się wydaje, że Paweł czyni tutaj aluzję do jednej z historii z życia Chrystusa. Nie? Pamiętacie Chrystusa, który chodzi po wodzie? Najpierw mamy dwie takie sytuacje. Nie? Najpierw w jednej Jezus z uczniami są miotani falami wzburzonego Morza Galilejskiego i rzeczywiście są spanikowani i mówią, nigdy nie dotrzemy do celu naszej podróży, zginiemy. I wtedy Chrystus powstaje na łodzi i mówi, cicho, sza, i może się uspokaja. Nie? Z drugiej strony, nie, ten obraz jest uzupełniony obrazem Chrystusa, który chodzi po wodzie, który panuje nad wodą. Nie? Nie tylko fale mu w żaden sposób nie zagrażają, bo on jest ich panem, ale to on jest również w stanie chodzić po wodzie. Nie jest to obraz panowania Chrystusa nad całym stworzeniem. I Paweł mówi, albo będziemy jak ci zlęknieni uczniowie na łodzi, którzy mówią, koniec, nie? Idziemy na dno. Nie ma dla nas żadnej nadziei. W momencie, gdy jakikolwiek żeglarz, marynarz czy ktokolwiek podobny dojdzie do takiego wniosku, to rzeczywiście już przestaje cokolwiek robić, nie? Wiosłować, stawiać czy zwijać żagle, cokolwiek innego, nie? Nie ma sensu. Wszyscy uciekają, a w zasadzie nie ma sensu uciekać, bo i tak wszyscy utoniemy, bo za daleko jesteśmy od lądu. A z drugiej strony mamy obraz Chrystusa, nie? Chrystusa, który panuje nad tym wszystkim, który jest Panem stworzenia. I rzeczywiście, nie? Tacy mamy się stać. Nie powinniśmy być zlęknieni jak uczniowie, bo w Chrystusie, jak wcześniej mówił Paweł, otrzymaliśmy wszystko, co jest nam potrzebne do tego, aby zrealizować powołanie, którym zostaliśmy obdarzeni i złożyć tym samym dobre świadectwo naszym życiem. Warunkiem jest właśnie trwanie w Chrystusie. Warunkiem jest trwanie w Chrystusie, które myślę, że rozpoczyna się od czegoś, o czym także Paweł wspomina w tym fragmencie, a mianowicie od wykładu Bożego Słowa i od uczestnictwa w Wieczerzy Pańskiej. Nie ten, kto odcina się od Słowa i ten, kto odcina się od sakramentu stołu, na przykład przez lekceważący stosunek do nabożeństwa, ten nigdy nie dojdzie do takiej dojrzałości. Bo w jaki sposób ma dojść do tej dojrzałości? Ten na zawsze pozostanie dzieckiem, którym miotają fale i porusza każdy powiew nauki na skutek oszustwa ze strony ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu. Pomódlmy się. Nasz drogi łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za jedność, którą nam dałeś w Chrystusie. Dziękujemy Ci za to, że w Chrystusie zjednoczyłeś nas wszystkich w nowego człowieka, w nowego Adama. Dziękujemy Ci, że dzięki Twojej pracy i dzięki Twojej śmierci i zmartwychwstaniu możemy być nie tylko zjednoczeni, możemy być nie tylko bardziej skuteczni w naszej pracy, w wykonywaniu naszych powołań, zadań, do których nas przeznaczyłeś, ale także możemy składać lepsze, prawdziwsze, pełniejsze świadectwo o tym, kim Ty jesteś, Boże Ojcze, Synu i Duchu Święty. Prosimy Cię o to, abyś nam pomagał dojrzewać w tej, również w tej jedności. Prosimy Cię o to, abyś wyposażał nas w cierpliwość, zdolność do czekania i wytrwałego dążenia do realizacji celów. Prosimy Cię o to, abyś Ty uchował nas od wszelkiego zniechęcenia i zniecierpliwienia. Prosimy Cię też o to, abyś wypełnił nasze serca wielkodusznością, aby te nie tylko różnice, ale też nawet wady, które są w każdym z nas, nie były dla nas powodem do rozdrażnienia i do podziałów, ale abyśmy raczej właśnie dzięki wielkoduszności i miłości wzajemnej byli w stanie to przezwyciężyć. Prosimy Cię, doprowadź nas do dojrzałości, do tego, abyśmy nie tylko każdy z nas osobno, ale też my wszyscy jako ten zbór i my wszyscy jako cały Kościół powszechny Jezusa Chrystusa stali się dojrzałym, pełnym i wiarygodnym obrazem Twojego Syna. W Jego imieniu prosimy Cię. Amen.